Dzięki, Witku. Mam nadzieję, że to, że jest nas mało dzisiaj, nie jest powód do smutku, czy nie bierzemy to tak osobiście. Wiem, że każdy z nas jest bardzo cenny, czy jesteśmy w tłumie, czy jesteśmy w małym gronie, więc mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się uczyć razem na chwałę Bożą. I tak jak Witek powiedział, to zastępuję Tomka dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie błogosławieństwo dla nas razem, jak przechodzimy przez 18 rozdział Ewangelia Łukasza. I jak zwykle będziemy mieli to, mam nadzieję, na ekranie za chwilę. I wtedy poproszę Agatka, żeby nam przeczytała pierwszy fragment. Agatka.
Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
A w zeszłym tygodniu, jeżeli słuchaliście to albo tu, albo na internecie, było 17 rozdział Ewangelii Łukasza i w 17 rozdziale zauważyliśmy, że jest dużo praktycznych tematów, wskazówki przeróżne. I to ten rozdział 18 należy do końca takiego zajęcia się różnymi nauczaniami. Przed tym, że pod koniec tego rozdziału wracamy do sytuacji wędrówki Jezusa w kierunku Jeruzalima. Zobaczymy w tym rozdziale, tak jak w poprzednim, że jest to dosyć łatwy tekst. Przynajmniej do zrozumienia. Do słuchania i do zrozumienia. Tym bardziej, że to jest uczone w przypowieściach. Przypowieść to jest mała historyjka, która ponosi ze sobą pewną ideę, pewną konkluzję, wskazówkę. I Jezus uczy przypowieściami przede wszystkim. Więc to powinno, myślę, być lekcją dla nas, którzy mają zaszczyt uczyć, że Jezus uczył właśnie przypowieściami, które są łatwo do zapamiętania, więc te historie, które będziemy czytać dzisiaj, to pewnie są wam znane. Może nam się wydaje, że wszystko wiemy na ich temat. Mamy 6 fragmentów dzisiaj i zamierzam dosyć szybko przechodzić przez nich. I jeżeli chodzi o ten pierwszy, który Agata przed chwilą przeczytała, zauważmy, że przypowieść ta jest wyprzedzony znaczeniem. Czyli już z góry jest opisane, o co chodzi. Co jest rzadkością w nauczaniu Jezusa. Często On zostawia nas w niewiedzy. Nie wiemy, o co chodzi. Natomiast tu chodzi o to i jest to wyjaśnione na samym początku, że to jest lekcja dla wierzących ludzi, żeby zawsze się modlili i się nie poddawali. Więc to jest ten motyw, który w tym momencie obrazuje tą historią o sędziego i o wdowę, która go męczy. Przychodzi do niego raz po raz, żeby on zainterweniował w jej sprawie. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło, ale jej ona miała wroga i zauważyła, że nie ma sprawiedliwości i w tym momencie przychodzi do niego. I Jezus opowiada, że w tym momencie ten sędzia, który nie boi się Boga, który nie ma szacunku dla człowieka, na początku odmawia, ale później ma tego wszystkiego dosyć. I z powodu jej nękania, jej cierpliwości i wytrwałości, on daje jej to, o co ona prosi. I jak mamy to rozumieć? No niewątpliwie to nie jest opis Boga. Ten sędzia nie odpowiada Bogu. To nie jest, że w tym momencie możemy porównać każde jego nastawienie i każde jego motywacje i każdy jego czyn i powiedzieć właśnie w ten sposób Bóg działa. Powiemy, że Bóg nie jest takim, który nie dba o sprawiedliwość, który nie ma szacunku dla ludzi. Więc to nie jest ten, że ten sędzia jest typem Boga. Ten sędzia, jeżeli już jest przeciwieństwem do Boga. I Jezus opowiada, jeżeli nawet on, nawet taki, zareaguje, na co prawdę męczące strategia tej wdowy, ale nawet w taki, który nie dba o ludziach, nie dba o Bogu, nawet on będzie w końcu miał dosyć i odda jej to, o co jej chodziło. Więc tym bardziej, jeżeli nawet takiego można męczyć i nęcić, żeby był w końcu przychylny. Jeżeli tak, czyż nie Bóg, który ma duży respekt i szacunek, który kocha, czyż nie Bóg nie będzie skory do odpowiedzi na nasze modlitwy? No i teraz powstaje problem. Problem, że mamy podobno świętego, wszechmogącego, dobrego Boga i mamy zło na świecie. I powstają różnego rodzaju pytania wokół tego, dlaczego Bóg nie interweniuje. Bardzo często słyszymy tego rodzaju pytanie. Dlaczego Bóg pozwala na zło? Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? Dlaczego Bóg nie interweniuje? Czy Bóg jest suwerenny? Czy Bogu zależy, czy On zapomniał? Czy On po prostu się nie troszczy o swoim ludu? I Jezus jakby w 7 wersecie przewiduje ten argument, który rzeczywiście trwa 2000 lat od tego momentu. On przewiduje, że będzie problem, że Jego lud, Boży lud, będzie się skarżył, że Bóg ich zapomniał, że Bóg nie interweniuje, nie robi tego, o co proszą. I Jezus mówi, powiem wam, czy nie, oni dostaną sprawiedliwość i szybko. Ale kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, czy on znajdzie wiarę na ziemi? Więc Jezus twierdzi, że Bóg zainterweniuje. I to skoro. Tylko my mamy problem. Problem może być w rodzaju naszych próśb. Czy to jest Boża wola, to o co ja proszę? To może mamy problem, że jesteśmy po prostu niecierpliwi. Bóg ma całą wieczność, żeby odpowiadać na te zagadnienia nasze. My nie mamy całej wieczności, tak nam się wydaje. My chcemy już, dzisiaj. Modliłem się już tydzień o to. A Bóg nie odpowiada, Bóg nie interweniuje. Jak to możliwe? I w tym momencie przychodzi pokusa, żeby się poddawać. Żeby się zniechęcać. My jesteśmy niecierpliwi, niewytrwali. My nie mamy wiecznej perspektywy. My nie mamy perspektywy całego zagadnienia. Nie wiemy, czy i dlaczego nasze prośby są Boże prośby, Boża wola. Mamy w Księdze Objawieniu, 6 rozdział, mamy tam duszy męczenników, którzy są pod ołtarzem, złotym ołtarzem. I zanoszą przed Bożym tronem modlitwy i wołają o sprawiedliwość na świecie. I Bogu jest to miłe. Wyobraźmy sobie to. dusze zmarłych, którzy zmarli już za sprawą wiary, krzyczą do Boga spod ołtarzem o sprawiedliwość. I te modlitwy są zaniesione z kadzidłem do Boga na tronie. Taka jest wizja Jana w niebie. Ile naszych modlitw jest na tym etapie? Jezus zadaje pytanie, czy kiedy ja przyjdę, czy znajdę wiarę? Czy będą ludzie, którzy wierzą, pomimo to, że jeszcze Bóg nie odpowiedział na ich modlitwę? I jak to zrozumieć, jeżeli Jezus twierdzi, że będzie mało wiary na ziemi, kiedy Syn Człowieczy wróci? Jak to pogodzić z optymistycznymi zjawiskami, opowieściami, że świat idzie w kierunku Królestwa Bożego, że jest coraz lepiej, coraz więcej ludzi się nawraca? Bardzo optymistyczne Polska jako centrum mesjanistycznych nadziei, przebudzenia, które się zacznie z Polski, przebudzenia, które jest za chwilą. Jak to pogodzić z tym, że jak Syn Człowieczy przyjdzie, czy On znajdzie wiarę? Czy to oznacza, że mało będzie takich, którzy jeszcze wierzą, którzy jeszcze wytrwają, którzy jeszcze proszą? No, to jest chyba najbardziej logiczny argument, czyli co jest naszym pokoleniem? Może jeszcze nie jesteśmy tacy złe. Może nasze pokolenie jeszcze dąży do Boga, a przyjdzie czas, kiedy nie będzie tak. W każdym razie wygląda na to, że w pewnym momencie historii ludzie będą tak zawiedzeni, rozczarowani, i w tym momencie Syn Człowieczy przyjdzie i oni nie będą żyli wiarą. Przejdźmy do następnego fragmentu.
Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość na mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Więc mamy tu dalszy obraz ludzi, którzy przychodzą do Boga. Zauważmy, że te dusze męczenników widziane przez Jana w objawieniu 6 rozdział, ci ludzie zmarli dla swojej wiary. Więc gdzie jest ich wytrwałość, ich wiara? Oni krzyczą za grobem o sprawiedliwość. Więc za ich czasów Bóg nie dał im tej sprawiedliwości, o które proszą. Tak wnioskuję. A tu mamy historia dwóch gości, którzy przychodzą do Boga w modlitwie. Czyli można powiedzieć, że oni nie byli w najgorszym stanie, oni przychodzą jeszcze do Boga z modlitwą. Ale Jezus tu uczy między innymi, tak mi się wydaje, o typach modlitwy, o nastawieniu w modlitwie. I nie każda modlitwa jest dobra, wnioskuję z tego fragmentu. Jest jeden, który przychodzi do Boga i jest pełen siebie. Pełen zaufanie do siebie, ten faryseusz. Ile on zrobił dla Boga? Jak religijny on był? Jak posłuszny? Jak jest lepszy niż inny? Bo on pewne rzeczy wykonywał, a oni nie. Popatrz na mnie, Panie Boże. Ja mam takie osiągnięcie, ja mam takie problemy, ja mam takie potrzeby. Biada mi, pomóż mi. Czy to jest nasze podejście do Boga? Czy nasze grupy modlitewne są okazją dla nas, żeby się wyżaleć? Żeby ludzie musieli wysłuchać nas w końcu, bo to modlitwa. I mówimy o sobie, jesteśmy skoncentrowani na siebie, popatrzcie na mnie, pomóżcie mi. Panie Boże. To jest jeden typ, a drugi typ to jest ten urzędnik podatkowy, który nie może nawet podnieść wzrok w kierunku Boga i mówi, Panie Boże, bądź miłosierny, zasługuje na karę. Czy jesteśmy takimi? Może też częściowo zajęty sobą, oczy skierowane na siebie. Czy potrafimy modlić się jak Jezus, Ojcze nasz? Panie Boże, niech Twoje imię będzie chwalona. Centrum uwagi Bóg. Panie Boże, niech Twoje królestwo przyjdzie. Centrum uwagi to Bóg. Panie Boże, niech Twoja wola będzie zrobiona tu na ziemi, tak jak w niebie. Koncentracja na Boga. Panie Boże, wybacz mi swoje winy. Centralna część takich modlitw jest Bóg. Czy my jesteśmy w stanie, jak myślimy o sprawiedliwości na świecie, adoptować pogląd, przegląd wieczny, żeby zrozumieć, że Bóg nie jest zmuszony do mojego planu dnia, do mojego planu życia. Bóg nie musi wykonać mojej woli. Może oczywiście. Ale przede wszystkim Bogu zależy na tym, żebym ja wykonał Jego wolę. Żebym nie był tak skupiony na siebie, że jestem wolny, żeby Jemu służyć. I wydaje mi się, że to jest jeden z czynników, czy z konsekwencji znalezienia wiary na ziemi. Ukraińcy, czy uciekają do Kalifornii, bo jest wygodne, bo są poszkodowani? Czy pomagają w swoim narodzie? Jak potrafią? Zasadnicze pytanie. I tak samo dla nieukraińców siedzących tu. Czy jesteśmy zajęci swoimi potrzebami, pragnieniami? Czy wtedy możemy być rozczarowani przez Boga, że nie załatwi nam tego. Czy jesteśmy zajęci Jego królestwem, Jego wolą, Jego imieniem? Przechodźmy dalej.
Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie włożył ręce, lecz uczniowie widząc to szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wejdzie do niego.
Mieliśmy przed chwilą obraz faryseusza. I za chwilę będzie obraz bogatego zarządcy, bogatego mistrza. I pomiędzy tymi dwoma postaciami mamy dzieci. Jezus akceptuje tych dzieci. Dzieci, które nie rozumiały. I Jezus ich dotyka, zaprasza i dotyka. Błogosławia. I zauważmy znowu jego komunikacja, jego sposób komunikowania. Jest, żeby dotykać. On nie wyraża wielkiego kazania wobec tych dzieci. Nie naucza ich. On dotyka ich. Jak ważny ten dotyk jest dla małego dziecka. I jak ważny ten dotyk jest dla nas wszystkich. Ja mogę powiedzieć, że w moim domu, jak byłem dzieckiem, jak nie było mamy, to był męski dom, nie dotykaliśmy się. Nigdy. I możecie sobie wyobrazić, jaki wpływ to miało na nasze relacje przez lata. Jak niezdrowo to było, jak unikaliśmy dotyk wszelkiego rodzaju. Dotykiem możemy szkodzić i dotykiem możemy błogosławić i uzdrowić. W tym tygodniu jeździłem samochodem i miałem skurcz w palcach w pewnym momencie. Jechałem szybko, więc szybko dałem rękę do kobiety, która siedziała za mną i zaczęła to masażować i za chwilę mogłem dalej jechać. Niekoniecznie to cud, ale potrzebne to by było, żeby jechać dalej, żeby błogosławić. Czy jesteśmy gotowi, żeby dać ludziom taki rodzaj komunikowania, że są ważni, są kochani, są akceptowani, są przyjmowani, mają ważność w naszych oczach? Czy jesteśmy gotowi przekazać miłość dotykiem? Tym bardziej, kiedy druga strona jest po ciebie albo nie rozumie więcej niż taki dotyk. I tu mamy pytanie, jak Jezus odnosi się do tych dzieci? Czy te dzieci są zbawione? Dochodzimy do pytania, jak z małymi dziećmi, czy oni są zbawieni, czy nie? Ciekawe jest, że Dawid w Psalmie 22 mówi o tym, że zaufał, jak jeszcze był w łonie matki. Rzymian 1:20 Paweł mówi o tych, którzy mają wymówkę, żeby nie wierzyć. Ciekawe, co to może oznaczać i może nie powinniśmy być tu zbyt dogmatyczni. Natomiast moje rozumienie śmierci dzieci, oczywiście to jest tragiczne wydarzenie, ale patrząc z punktu widzenia, kim jest Bóg, może oni mieli wymówkę, żeby nie wierzyć. Może oni są przede wszystkim błogosławieni, bo Bóg ich zabrał do swojego królestwa. I oni mają możliwość, żeby tam się uczyć. Więc niekoniecznie śmierć nieświadomego dziecka musi oznaczać śmierć duchową i wieczną. Tak mi się wydaje. Oni są zbawieni nie dlatego, że zasłużyli na to. Nie dlatego, że nie są grzesznikami. Oni są. Oni rodzą się w grzechu. Natomiast oni są zbawieni, o ile są, i wierzę, że są z powodu Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Więc Jezus jest zadowolony tym, nawet zachęca, żeby te dzieci były przywiezione Jemu, nie dlatego, że dużo zrozumieją, ale On widzi ich wartość, każdego z nich. Dzieci są, mają zaufanie, dzieci są, przynajmniej w wcześniejszym wieku, uczciwe i szczerze. Dzieci przebaczają, dzieci zapominają ten ból. Dzieci często są posłuszne, są totalnie zależne i są w bardzo słabej pozycji w świecie, bardzo zagrożonej pozycji. Potrzebują absolutną opiekę, żeby przeżyć. I oni wiedzą, gdzie szukać tej opieki. Właśnie u taty, u mamy. Idą tam, biegają tam. Jak tylko coś jest nie tak, to wiedzą, dokąd biec. Wiedzą, że rozwiązanie jest poza nimi. I są gotowi okazać takie zaufanie. Można tu dużo powiedzieć o dzieciach, jakie oni są dla nas przykładem. Ale nie mam na to czasu dzisiaj. Jedziemy dalej.
Zapytał go pewien zwierzchnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę. On odrzekł: Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego. Jezus, słysząc to, rzekł mu: Jednego ci jeszcze brak. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Jezus, zobaczywszy go takim, rzekł: Jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zapytali ci, którzy to słyszeli: Któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Wówczas Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy twoją własność i poszliśmy za tobą. On im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego.
Okej. Uważajmy, żebyśmy nie przebrali sposoby, język świata wokół nas. Używają słownictwo, myślenie, paradygmaty nieboże. Jezus zaczyna od tego stwierdzenia, że jestem dobry. I twierdzi, że nikt nie jest dobry, oprócz Pana Boga. W angielskim dosyć ciekawe jest, że ludzie przechodzą od mówienia, jeżeli zadajesz pytanie, jak jest, jak ci jest, jak sprawy, to mówią: I'm good. Praktycznie wszędzie w tej chwili, chociaż to jest niegramatyczne i nieprawda, bo nie są dobrymi. I jeżeli ktoś tak mówi, ja zawsze koryguję: nie jesteś dobry. Tylko Bóg jest dobry. Możesz być well, ale nie good. Ale to się przyjęło do społeczeństwa. Tak jak wiele innych rzeczy. Jestem dumny z ciebie. Myśleliście nad tym? Jestem dumny z ciebie. duma jest niechwalona w Biblii. Moje prawa, podniesienie swoich praw, to jest moje prawo przecież. Prawo dziecka. Normalny język w dzisiejszych czasach. Czy przyjmujemy to? Kredyt. Pozytywnie brzmiące słowo. Mam zdolność kredytową. Jestem kimś. Nie mam nic. Tak naprawdę. Tylko dług. I to jest przekleństwo. Ale przyjmujemy to. I można by było mnożyć tego rodzaju świeckich podejść do zagadnień, które my powtarzamy, nie myśląc o tym. Nikt nie jest dobry, tylko Pan Bóg. Nie ma sprawiedliwego. O co Jezusowi chodzi? No, wydaje mi się, tak jak jeżeli ja koryguję kogoś, nie jesteś dobry, tak jak ja nie jestem dobry, że wskazuje na wyższy standard. Na standard, który tylko jest Boży. Zwracam uwagę na Boga, nie na swoje możliwości, tylko na tym, kim jest Bóg. I tu pod koniec, można by było dużo o tym mówić, ale zachęcam, żeby myśleć o tym, jak te paradygmaty, te formuły wkraczają do naszego powszechnego słownictwa i jak często są wbrew Bogu. Oczywiście, jeżeli ktoś mówi o Jezu, nie? O Boże, to są bardzo jasne, to wiemy, że to jest źle. Natomiast w wielu innych przypadkach też twierdzę, że przyjmujemy do swego języka sposoby mówienia, sposoby myślenia, które są wbrew Bogu. I tu mamy na koniec tego fragmentu wołanie, żebyśmy żyli dla Królestwa Bożego. Żebyśmy byli gotowi zostawić to wszystko, co jest nasze ulubione. Nasz czas, nasza energia, nasze pragnienie, nasze pieniądze, nasze, to, co posiadamy. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby oddać to? To było problem tego młodego, czy nie był młody, on był bogaty, bogatego zarządcy. On twierdzi, że dużo oddał, a Jezus mówi, najpierw oddaj, rozdawaj to, a potem, to jest ciekawe, że Jezus mówi, no potem to już osiągnąłeś to, co trzeba. Mówi, najpierw rozdawaj to wszystko, a potem idź za mną. To jest ciekawe stwierdzenie. Nie jest to jednorazowe, a wyrzucam to, oddaję to, no to teraz wszystko gra. Nie, teraz masz iść za mną. Więc Jezusowi chodzi o to, żeby ten człowiek był jego uczniem. Żeby to było nie jednorazówka, jednorazowa reakcja, jednorazowy czyn, ale żeby to było styl życia, sposób życia, strategia na życie. Żeby iść za Bogiem, iść za Jezusem, cokolwiek to oznacza. To jest jego wołanie, wezwanie dla tego człowieka. Agata.
Potem wziął 12 i powiedział do nich, oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty. Ubiczują go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.
Znowu myślę, można by było sporo powiedzieć, tylko chcę z tego fragmentu wyciągnąć jedno, że oni słyszeli dużo, ale nie rozumieli. Nawet więcej, to było ukryte przed nimi. Oni nie byli w stanie to rozumieć, bo im zabrano taka opcja. Więc zachęta dla nas, żebyśmy zrozumieli, słyszenie to nie jest wszystko. Ja słucham to, co moi Ukraińscy goście w domu mówią. Nie zawsze rozumiem ich. Rzadko rozumiem ich. Na pewno mają dużo więcej do powiedzenia, niż ja jestem w stanie zrozumieć. Ale słucham i słyszę. I nie rozumiem. I nie robię. Bo nie zrozumiałem. Nie dano mi taki wgląd. Więc uczniowie nie rozumieli, chociaż słyszeli wiele, wiele razy. Pytanie, czy my jesteśmy takimi, jeżeli chodzi o duchowe przesłanie, że słyszeliśmy wiele, wiele razy. To nie jest nowość. Natomiast robienie tego jest dużo, dużo trudniej niż rozumienie. Ale rozumienie jest nam potrzebne, żeby robić. Więc spróbujmy, módlmy się o to, o rozumienie. I koniec.
Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
No zauważcie, że on właśnie stoi i idzie. To jest człowiek, który słyszał coś i teraz w oparciu o to zadaje pytanie. Prosi. I Jezus odpowiada na jego wiarę. Bardzo chętnie. I przyjmie go. Czy my jesteśmy takimi, że wołamy do Jezusa o rozumienie? Wołamy do Jezusa, żeby pokazał nam, żebyśmy mogli iść za nim. Mamy w tym rozdziale różnych postaci. Mieliśmy faryzeusza. Mieliśmy bogatego zarządca. Oni byli też w otoczeniu Jezusa. Ale ich sposób podejścia do Jezusa nie było odpowiedni. I mieliśmy dzieci. I mamy teraz ten ślepy biedak na ulicę. I oni przyszli do Boga. Bez nadziei, bez innej nadziei. Wiedzą, że są totalnie zależni od Boga. Zachęcam nas do tego, żebyśmy mieli taką postawę. Postawa pokory, które dzieci mają, który ten ostatni ślepego miał. Oni przychodzą do Boga. I Jezus ich chętnie przyjmie i chętnie wskazuje im drogę. Abyśmy nie byli jak faryseusze, ten faryseusz, jak ten młody, czy nie młody, bogaty, bogacz, który przychodzimy mając swoje samolubstwo, pewność siebie, prosząc Boga o to, żeby nas błogosławić, dlatego że w jakiś sposób zasługujemy na to. Miejmy tą perspektywę duszy męczenników, którzy krzyczą do Boga o sprawiedliwość na tym świecie, ale którzy są świadomi tego, że plan, kiedy to się stanie, że Bóg zainterweniuje, musimy zostawić Jemu, dlatego że perspektywy wiecznej nie mamy. Kiedy wojna na Ukrainie się skończy, nikt z nas nie wie. Kiedy Bóg zainterweniuje, czy Bóg zainterweniuje, nikt z nas nie wie. Ale możemy o to prosić. Powinniśmy. i powinniśmy być cierpliwi i wytrwali i się nie poddać. I zachęcam nas do takiej postawy w modlitwie.